Słowami świętego Jana Pawła II i tej modlitwy, którą on każdego dnia odmawiał, prośmy. Duchu Święty, proszę Cię o dar mądrości do lepszego poznawania Ciebie i Twoich doskonałości Bożych. O dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. O dar umiejętności, abym w życiu kierował się zasadami tejże wiary. O dar rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją zawsze znajdował. O dar męstwa, aby żadna bojaźń ani względy ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać. O dar pobożności, abym zawsze służył Twojemu majestatowi z synowską miłością. O dar bojaźni Bożej, abym lękał się grzechu, który Ciebie, o Boże, obraża. Bierzemy do rąk katechizm Kościoła katolickiego, jak to zwykle o tej porze na antenie Radia Maryja bywa. I tak jak przed momentem się modliliśmy, prosząc o dar rozumu do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej. Nad wiarą czynimy refleksję i chcemy to robić jak najczęściej, nie tylko podczas tej porannej katechezy, ale w naszym życiu, wtedy kiedy odmawiamy pacierz, kiedy przypominamy sobie, recytujemy raz jeszcze 10 Bożych przykazań, czyli te wskazówki, te kierunkowskazy, które Pan Bóg nam pozostawił, aby one nas prowadziły drogami naszego życia i by nas doprowadziły do nieba. Dzisiaj kolejna część naszych rozważań i to taka bardzo wdzięczna, myślę, dla rodziny Radia Maryja, dla wszystkich wierzących zresztą. Część, która mówi o Maryi jako Matce Chrystusa i Matce Kościoła od 963 punktu w Katechizmie Kościoła Katolickiego. Ten temat jest podejmowany. Maryja jako Matka Chrystusa i Matka Kościoła. Mówiliśmy o roli Maryi Dziewicy w misterium Chrystusa i rozważamy teraz to jej szczególne miejsce, wyjątkowe miejsce w Kościele. Maryja Dziewica jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela, co więcej, jest również matką członków Chrystusa, ponieważ swoją miłością współdziałała w tym, by w Kościele rodzili się wierni, którzy są członkami owej głowy. Tak pisze święty Augustyn. Całe wieki temu święty Augustyn podaje nam na samym początku już taką pewną definicję tego, jaka jest rola Maryi w Kościele i dla Kościoła, jakie jest jej miejsce. Pokazuje, że ta, która jest czczona jako prawdziwa Matka Boga, naszego Odkupiciela, jest również matką tych, którzy należą do Kościoła, czyli naszą matką. Patrzymy teraz na krzyż Pana Jezusa, na te momenty, na chwilę przed Jego śmiercią i przypominamy sobie tę scenę dialogu, rozmowy Pana Jezusa z Maryją, z uczniem, apostołem Janem. Mówi Pan Jezus: niewiasto, to syn twój, pokazując na świętego Jana, a do Jana mówi: oto matka twoja. Bardzo konkretne pokazanie, teologowie to tak interpretują, pokazanie roli i tych relacji pomiędzy Panem Jezusem i Jego Kościołem, wierzącymi w Niego, a Jego Matką Maryją. Dał Janowi Maryję za matkę, tak mówimy. A w osobie świętego Jana odnajdujemy wszystkich wierzących w Chrystusa, wszystkich, którzy są w Kościele. Dlatego mówimy Matka Kościoła, Matka wierzących. Maryja zatem jest Matką Chrystusa i jest Matką Kościoła. Święty papież Paweł VI to też precyzował podczas swoich kateches. Macierzyństwo Maryi wobec Kościoła, o tym chcemy na początku powiedzieć, tak to również mamy podane w katechizmie, zatytułowane w katechizmie: cała zjednoczona ze swoim synem. Od tego zaczynamy. Później będzie o wniebowzięciu, o Maryi jako matce naszej w porządku łaski. Dalej o kulcie Najświętszej Dziewicy, to w kolejnych katechezach. Rola Maryi wobec Kościoła, tak jak wspominaliśmy na początku, jest nieodłączna od jej zjednoczenia z Chrystusem i właśnie stąd to wynika. Maryja jako ta, która jest zjednoczona z Panem Jezusem, to jest takie naturalne. Relacja matki z synem. Oczywiście mówimy tutaj o wyjątkowej matce i o wyjątkowym synu, ale myślimy również o Maryi i o Panu Jezusie jako o tych przykładach. Czyli rola relacji Matki Bożej z Panem Jezusem przekłada się na to zjednoczenie Maryi z Kościołem, na tę rolę Maryi w Kościele i wobec Kościoła, dla Kościoła. Ta łączność, tak czytamy, łączność matki z synem w dziele zbawczym uwidacznia się w chwili dziewiczego poczęcia Chrystusa i trwa aż do Jego śmierci. O tym mówi nam Sobór Watykański II. Czyli od początku do końca. Mamy tutaj też taki jaskrawy przykład tego, że Maryja z Panem Jezusem jest od początku do końca. Od momentu zwiastowania aż do momentu śmierci. Jest fizycznie, nie tylko duchowo, przeżywa jakąś więź, jakąś relację z Panem Jezusem, ale jest fizycznie zjednoczona z Panem Jezusem, ze swoim synem, którego poczęła w swoim łonie, którego narodziła, któremu towarzyszyła podczas 30 lat życia ukrytego, tak je nazywamy, bo nie ma wzmianek na temat tego życia Pana Jezusa w Nazarecie. Nie znajdziemy ich w Ewangeliach, w Piśmie Świętym. Jest Maryja aż do momentu śmierci, tej ziemskiej śmierci Pana Jezusa na krzyżu. A zatem od samego początku do samego końca jest ze swoim Synem, jest zjednoczona i stąd też jej wyjątkowość w Kościele. Stąd też jej ogromna rola jako Matki Chrystusa i jako Matki Kościoła, czyli Matki każdego z nas. Jakże wielu papieży, a przenosząc to na grunt polski, popatrzmy na świętego Jana Pawła II choćby, jako na przepiękny przykład zaufania Matce Bożej, zjednoczenia z Matką Bożą. Począwszy od herbu papieskiego, czyli krzyża, a pod tym krzyżem litera M, czyli Maryja, poprzez zawołanie totus tuus, czyli cały Twój jestem, Maryjo, poprzez jego nauczanie, no i też przede wszystkim przykład życia zanurzonego w Maryi, zjednoczonego z Maryją na różańcu. Nie kto inny, jak święty Jan Paweł II, dodał jedną część różańca, jeszcze dodał tajemnicę świata, uzupełnił jakby tę lukę, która powstała, która była przez całe lata pomiędzy tajemnicami bolesnymi, a tajemnicami radosnymi, a tajemnicami bolesnymi. Radosne kończą się na odnalezieniu Pana Jezusa w świątyni, a bolesne rozpoczynają się od modlitwy w Ogrójcu, a zatem mamy taką lukę, którą chyba z pobożności przede wszystkim, ale też z ogromnej wiary i z takiego wyczucia teologicznego, duchowego i więzi z Matką Najświętszą i Panem Jezusem, święty Jan Paweł II dodaje tajemnice światła, tajemnice, które pokazują kolejne momenty życia Pana Jezusa i Maryi. I to jest ten przykład, który nam jest bardzo bliski. Mamy też inne przykłady, myślę, że można byłoby je mnożyć, ale po co to mówię? Po to, byśmy sobie też uświadomili taką sprawę, że Kościół podkreśla ogromną rolę Maryi w zbawczym dziele Pana Jezusa, w odkupieńczym dziele Pana Jezusa. I podkreśla również, przed momentem to też czytaliśmy, ogromną rolę Maryi, nie tylko historyczną, nie tylko taką, która miała kiedyś miejsce, coś się wydarzyło, ale aktualną. Bardzo konkretnie precyzuje to dzisiaj Katechizm Kościoła Katolickiego, mówiąc o Maryi jako Matce Kościoła, która jest dzisiaj Matką Kościoła. Dla nas Matką Kościoła, nie jest Matką Kościoła historyczną, z obrazów, z któregoś tam wieku, czy z figur, ale jest Matką Kościoła dzisiaj i tak ją postrzegajmy, tak ją traktujmy. Maryję, która matkuje Kościołowi, mówiąc tak kolokwialnie, ale też myślę, że zrozumiale i prosto. Która jest gotowa do tego, by potrzebne łaski nam wypraszać. O kulcie Maryi będziemy mówić w kolejnych katechezach, ale też wspomnę, bo wielu też dzisiaj, czy to teologów, czy różnych ludzi, mówi, za bardzo tę Matkę Bożą jakoś czcicie, że Pan Jezus odchodzi w cień, że Bóg Ojciec, Syn Boży, Duch Święty, cała Trójca Święta jest gdzieś pomijana, a tylko Maryja i tak dalej. To samo zarzucano i świętemu Janowi Pawłowi II. Mówiono różne rzeczy w tej kwestii. Mądrzy teologowie, więc patrzmy na owoce. To jest też ważne. Zobaczmy, jak na tym wyszedł święty Jan Paweł II. Zobaczmy, jak na tym wyszedł sługa Boży. Ufamy, że ten bliżej nieokreślony termin beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego stanie się bardziej określonym i zostanie on uznany za błogosławionego. Już te wszystkie kwestie zostały zamknięte, związane z procesem beatyfikacyjnym, ale on też wszystko postawił na Maryję i dobrze na tym wyszedł. Kardynał August Chląd i wielu, wielu innych. Dlatego też myślę, że rodzina Radia Maryja akurat nie musi tego sobie uświadamiać, bo my jesteśmy Maryjni i my kochamy Maryję i modlimy się też do niej i przez jej wstawiennictwo wypraszamy łaski, ale nie bójmy się pobożności maryjnej, nie bójmy się tego kultu maryjnego. Rozkochajmy się może raz jeszcze w modlitwie różańcowej, niełatwej. Wielu mówi, że nie jest łatwa modlitwa, że trudno się jakoś zebrać do tego, żeby odmawiać różaniec i to tak świadomie, medytacyjnie. Ale modlitwa piękna, modlitwa, która jednoczy nas z Panem Jezusem i Jego Matką. Przytoczę fragment, który myślę, że też pięknie oddaje to, dlaczego jest ona, Matka Najświętsza, Matką Kościoła. Znowu tutaj, Kościół to nie jest jakaś rzeczywistość, która sobie jest po prostu, która stoi w miejscu i nic się nie dzieje. Kościół jest rzeczywistością bardzo dynamiczną i jak nazywa Kościół Sobór Watykański II, jest to wspólnota będąca w pielgrzymce wiary, idąca w pielgrzymce wiary przez ten świat. I tak czytamy w Lumen Gentium. Błogosławiona dziewica postępowała naprzód w pielgrzymce wiary. Utrzymywała wierne zjednoczenie z Synem aż do krzyża, pod którym stanęła nie bez postanowienia Bożego. Najgłębiej współpracowała ze swym jednorodzonym i z Jego ofiarą, złączyła się z tą ofiarą matczynym duchem. Z miłością godząc się na ofiarowanie zrodzonej z niej żertwy, a wreszcie przez tegoż Jezusa Chrystusa umierającego na krzyżu, została oddana jako matka uczniowi słowami: oto Syn Twój, oto Matka Twoja, o tym wspominaliśmy. I dalej, po wniebowstąpieniu, to nie jest koniec tej roli Maryi. Maryja modli się i wspiera swoimi modlitwami, tak też czytamy w Lumen Gentium, modli się i swymi modlitwami wspiera początki Kościoła. Razem z apostołami, kilkoma kobietami widzimy także Maryję błagającą o dar Ducha Świętego, który ją okrył już cieniem podczas zwiastowania. Od zwiastowania do wniebowstąpienia, do zesłania Ducha Świętego. Maryja jako Matka Kościoła. Dalej idziemy. Kwestia wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Na koniec niepokalana dziewica, zachowana jako wolna od wszelkiej skazy pierworodnej winy, dopełniwszy biegu ziemskiego życia z ciałem i duszą, została wzięta do niebieskiej chwały i wywyższona przez Pana jako królowa wszystkiego, aby bardziej upodobnić się do swego Syna, Pana panujących oraz zwycięzcy grzechu i śmierci. Tak czytamy w ogłoszeniu przez papieża Piusa XII w 1950 roku dogmatu o wniebowzięciu błogosławionej dziewicy Maryi. A zatem wniebowzięcie Maryi, już ten moment śmierci, tak po ziemsku, po ludzku byśmy powiedzieli, w liturgii wschodniej mówimy o zaśnięciu, jest szczególnym uczestnictwem w zmartwychwstaniu Pana Jezusa. I w narodzeniu Syna, tak czytamy w liturgii bizantyjskiej właśnie, w narodzeniu Syna zachowałaś dziewictwo, w zaśnięciu nie opuściłaś świata, o Rodzicielko Boża, połączyłaś się ze źródłem życia, Ty, która poczęłaś Boga żywego, a przez swoje modlitwy uwalniasz nas od śmierci. Życie Matki Najświętszej w towarzystwie Pana Jezusa, obok Pana Jezusa, w bliskości Pana Jezusa. I wreszcie ten porządek łaski, o którym wspominaliśmy też na początku, jest naszą matką w tym porządku łaski. Co to znaczy? Przez całkowite przylgnięcie do woli Ojca, do odkupieńczego dzieła swego Syna, do każdego natchnienia Ducha Świętego, Maryja Dziewica jest dla Kościoła wzorem miłości i wiary. Przez to właśnie jest ona najznakomitszym i całkiem szczególnym członkiem Kościoła. Maryja jest pierwowzorem Kościoła. A zatem rola Maryi w stosunku, w relacji do Kościoła ma jeszcze inny wymiar. Współpracuje w dziele zbawienia świata. O tym już mówiliśmy. Przez posłuszeństwo. Od samego początku, czyli od momentu zwiastowania. Oto ja, służebnica pańska. Tak odpowiada na zwiastowanie. Czyli jest posłuszna. Zgadza się. Mimo, że jakaś niepewność w sercu się rodzi. Zadaje nawet pytanie. Ale to posłuszeństwo to jest jeden z tych momentów współpracy właśnie w dziele zbawienia. Wiara Maryi. Proszę zobaczyć i tak sobie trochę wyobrazić towarzyszenie Panu Jezusowi przez całe życie. To nie było tak, że Pan Jezus otrzymał chrzest od Jana w Jordanie i poszedł i Maryja nie wiedziała, co się z nim dzieje. Jest obecna podczas różnych momentów działalności publicznej Pana Jezusa, choćby wesele w Kanie Galilejskiej, ale też inne są momenty. Proszę wyobrazić sobie jej serce, które to wszystko przeżywa razem z Synem. Czyli jej ogromna wiara, nadzieja i żarliwa miłość. Słyszy słowa w świątyni, gdzie spotyka prorokinię Annę, starca Symeona, a twoją duszę miecz przeniknie. Co musi sobie też myśleć? Po ludzku wie, co ją czeka. Może się domyślać, może tak po ludzku też czuć trwogę, przeżywać, ale idzie z wiarą, nadzieją i miłością. Po to, by być naszą przewodniczką na drodze zbawienia. Po to, by przewodzić Kościołowi, być tą pierwszą w Kościele, matką naszą w porządku łaski. Ta macierzyńska rola Maryi nie umniejsza, nie zasłania, nie przyćmiewa jedynego pośrednictwa Chrystusa. Co więcej, czytamy w dokumencie, w Konstytucji Soboru Watykańskiego II Lumen Gentium, czytamy, wręcz ukazuje moc tego pośrednictwa Chrystusa. Cały bowiem zbawienny wpływ błogosławionej dziewicy na ludzi wypływa z nadmiaru zasług Chrystusa. Opiera się na jego pośrednictwie. Od tego pośrednictwa całkowicie zależy i z niego czerpie swoją moc. Żadne bowiem stworzenie nie może być nigdy stawiane na równi ze Słowem wcielonym, z Odkupicielem. Ale jak w kapłaństwie dobroć Boża w rozmaity sposób rozlewa się realnie w stworzeniach, tak też jedyne pośrednictwo Odkupiciela nie wyklucza, lecz wzbudza u stworzeń rozmaite współdziałanie. I to pochodzi z uczestnictwa w tym jednym źródle, którym jest sam Chrystus. Doskonale rolę Maryi ukazuje ikona nieustającej pomocy. Myślę, że znana. W wielu kościołach, świątyniach jest ten obraz Matki Bożej nieustającej pomocy, na którym Maryja trzyma Pana Jezusa. Jest i Maryja, i jest Pan Jezus, ale układ rąk jest tak skonstruowany, tak namalowany, przedstawiony przez autora, że z jednej strony Maryja pokazuje na Pana Jezusa, z drugiej strony ten Pan Jezus sam, jakby spoglądając na narzędzia męki, które trzymają aniołowie na tym obrazie, Pan Jezus sam jakby chce z tych ramion Maryi nie tyle się wyrwać, ale chce iść do ludzi. Maryja nie zatrzymuje go dla siebie, pokazuje dłonią na Pana Jezusa, czyli nie skupia też uwagi na sobie i daje go innym. Karmi nim wierzących, karmi nim Kościół.